Moi drodzy, Bóg każdemu z nas, każdemu człowiekowi dał jakiś czas na tej ziemi. Dał życie, dał talenty, dał intelekt, dał możliwości, byśmy Jemu służyli. Amen?
Amen.
Amen. Każdy z nas przed Panem jest odpowiedzialny za to, co Bóg mu powierzył, za to, co zostało mu darowane. I wierzę, że Pan chce, żebyśmy tym właściwie zarządzali w naszym życiu. Moi drodzy, dzisiaj mam taki przywilej razem z wami powrócić do nauczania Jezusa Chrystusa, właściwie do Jego słów, do przypowieści, którą mówił Jezus swoim uczniom. I moim wielkim pragnieniem jest, abyśmy z Jego słów, z Jego nauki, z tej przypowieści wyciągnęli właściwe wnioski oraz aby te wnioski, Jego słowa wydały owoc, plon w naszym życiu w postaci posłuszeństwa Jemu. To jest moje pragnienie. Sięgnijmy do przypowieści, a nawet dwóch przypowieści, które są zapisane w Ewangelii Łukasza w rozdziale 12. Niektórzy widzą tam nawet trzy przypowieści, ale chciałbym po prostu, żebyśmy otworzyli sobie tekst Bożego Słowa z Ewangelii Łukasza 12 rozdziału i 35 wersetu. Ja bym chciał wam przeczytać taki właściwie cały ten fragment, żebyśmy mieli jakby pogląd na to, o czym dzisiaj będziemy mówić. I zacznę czytać. 35 werset. Niech będą przepasane wasze biodra i zapalone lampy, a wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego Pana, aż wróci z wesela, aby gdy przyjdzie i zapuka, zaraz mu otworzyć. Błogosławieni ci słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Zaprawdę powiadam wam, że się przepasze i posadzi ich za stołem, a obchodząc, będzie ich im usługiwał. Jeśli przyjdzie o drugiej czy trzeciej straży, i takich zastanie, błogosławieni ci słudzy. A to wiedzcie, że gdyby gospodarz znał godzinę, o której ma przyjść złodziej, czuwałby i nie pozwoliłby włamać się do swojego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie spodziewacie. Wtedy Piotr go zapytał: Panie, czy tę przypowieść mówisz do nas, czy do wszystkich? A Pan powiedział: Któż jest szafarzem wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowił nad swoją służbą, aby we właściwym czasie wydawał jego wyznaczoną żywność? Błogosławiony ten sługa, którego Pan, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad wszystkimi swoimi dobrami. Ale jeśli ten sługa powie w swoim sercu: Pan mój zwleka ze swoim przyjściem i zacznie bić sługi i służące jeść, pić i upijać się, przyjdzie Pan tego sługi w dniu, w którym się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna, i odłączy go i wyznaczy mu dział z niewierzącymi. Ten zaś sługa, który znał wolę swego Pana, a nie był gotowy, nie postąpił według jego woli, otrzyma wielką chłostę. Lecz ten, który jej nie znał i czynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele się będzie wymagać, a komu wiele powierzono, więcej będzie się od niego żądać. Oczywiście jest to taki obszerny fragment, obszerny tekst i wiele jest w nim treści, ale chciałbym, abyśmy się skupili chociaż na pewnych zagadnieniach z tego fragmentu, który czytaliśmy i zawartych w nim przekazie, i aby ten przekaz, te myśli zmieniały nasze życie, nasze postępowanie. Jezus zaczyna przypowieść dwoma obrazami. Te dwa obrazy miały swoją konkretną symbolikę w tamtejszym starożytnym czasie, w starożytnym świecie. W świecie, w którym tak naprawdę funkcjonował Jezus, żyli uczniowie, więc jeżeli Jezus mówił do nich w jakimś obrazie, ten obraz był dla nich znany, dla nas troszeczkę mniej. Dlatego chciałbym, żebyśmy spojrzeli na te obrazy, o których czytamy. Jezus mówi: niech będą przepasane wasze biodra i zapalone lampy. Jezus nie tyle mówi, co poleca to swoim uczniom, niech wasze biodra będą przypasane i wasze lampy zapalone. Z relacji tamtych czasów możemy się dowiedzieć, że w starożytnym Izraelu nie robiono, czy nie szyto, nie tkano ubrań na miarę. To nie były takie dopasowane ubranka, jak dzisiaj mamy tutaj wszyscy piękne, ułożone, nie odstają. Tylko były to ubrania, nie robione na miarę te ubrania. Tuniki, które były bardzo popularne w tamtych czasach, były takim odzieniem bardzo pięknym, bardzo ładnym, ale obszernym i długim. Oczywiście ich wygląd różnił się w zależności od klasy społecznej, ale nie było to przylegające ubranie do ciała. W związku z tym, jeżeli ktoś zabierał się do wykonania jakiejkolwiek pracy, czy wybierał się w drogę, to się opasywał, przepasywał. Po to, żeby te ubrania, które nosi, nie przeszkadzały mu w codziennym wykonywaniu zadań, czy podczas podróży. Pamiętamy sytuację, kiedy uwięziony Piotr, skuty łańcuchami, spał pomiędzy dwoma żołnierzami i wtedy czytamy o tym, że zjawił się anioł w więzieniu i powiedział do Piotra takie słowa: przepasz się, czy opasz się i włóż sandały. I tak też zrobił. Piotr, będąc w stanie spoczynku, śpiąc pomiędzy dwoma żołnierzami, nie był przepasany i gotowy do tego, żeby wyjść. Więc anioł najpierw powiedział: Piotrze, przepasz się, żeby mógł normalnie wyjść z więzienia i podążać za aniołem. Włożyć sandały oczywiście i być gotowym do drogi. A więc z kolei w drugą stronę, zdjęcie pasa, czyli tego, co opasywało tunikę, wiązało się z odpoczynkiem i odprężeniem. Ludzie, kiedy wracali po pracy, wracali z podróży do swojego domu, zdejmowali i się, że tak powiem, czuli swobodnie, można powiedzieć, w stanie spoczynku. Oczywiście uczniowie, słysząc słowa Jezusa na samym początku tej przypowieści, w tym kontekście, o którym mówimy, widząc ten obraz, który Jezus daje, mogli skojarzyć to jako pewnego rodzaju gotowość do wykonania jakiejś konkretnej pracy lub spełnienia jakiegoś konkretnego obowiązku. Kiedy Jezus właśnie do nich powiedział te słowa: niech wasze biodra będą przepasane. Dla nas to jest, wiecie, no, żyjemy w takim czasie, że ja nie widzę, żeby ktoś się tam opasywał, przepasywał. Nie chodzimy w tunikach. Pewien obraz jest zupełnie dla nas ludzi nowocześnie żyjących trochę inny. Na pewno Jezus nie mówi tego w kontekście pójścia na spoczynek. Możemy być pewni. Drugim takim obrazem, symbolem czytanym na samym początku przypowieści jest lampa, a właściwie zapalona lampa. Ewangelista Łukasz używa tutaj greckiego słowa lychnos, które oznacza lampę oliwną, kaganek, który zapala się po to, żeby rozproszyć ciemności nocy, aby móc swobodnie się poruszać, nie potykać. I gasi się to światło w momencie, kiedy się idzie na spoczynek, kiedy się idzie spać. Kajo, zapalona płonąca, ona ma się palić. Zapalona lampa w przypowieści Jezusa jeszcze bardziej wzmacnia symbol przepasanych bioder i również oznacza gotowość i czuwanie w specyficznym czasie. Nie w ciągu dnia, ale w ciągu nocy. Czyli w czasie, kiedy można powiedzieć, jest czas, żeby i spać, i odpocząć. Wiecie, to jest dobry moment, żeby zdjąć pas, noc, iść na spoczynek i nie czuwać. Kiedy inni śpią, to Jezus mówi, że uczniowie Jezusa mają czuwać, podczas kiedy inni śpią. Apostoł Paweł, pierwszy liście do Tesaloniczan, w 5 rozdziale, w 5 wersecie pisał takie słowa: Wy wszyscy jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności. Nie śpimy więc jak inni, którzy śpią, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Ci bowiem, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei i zbawienia. Paweł mówi, nie śpijmy jak inni, którzy w tym czasie, właśnie w tym czasie śpią, bo to jest dogodny czas, by spać. Dogodny czas, by spocząć, by sobie wyluzować się totalnie. Ale Paweł mówi, czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Trzeźwi bądźmy. Jezus mówi, niech wasze biodra będą przypasane, a lampy zapalone. To zdanie służy jako pewne wprowadzenie, jako pewne tło do tego, o czym Jezus będzie dalej mówił. Musimy mieć najpierw ten obraz gotowości i tego czasu, kiedy jest czas spoczynku, a Jezus mówi, że mają uczniowie czuwać i nie spać. I już na samym wstępie Jezus wzywa swoich uczniów do przyjęcia postawy gotowości, a w następnych wersetach wyjaśnia, jaki tego cel jest. 36 werset. A wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego Pana, aż wróci z wesela, aby gdy przyjdzie i zapuka, zaraz mu otworzyć. Błogosławieni ci słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwający. Jeśli przyjdzie o drugiej czy o trzeciej straży, takich zastanie. Błogosławieni ci słudzy. Szczęśliwi ci słudzy. Jeśli Pan powróci, tak zastanie tych sług. Jezus pragnie w tej przypowieści, kierując swoje słowa, aby Jego uczniowie utożsamili się z pewnymi ludźmi, ze sługami, których Pan udał się na ucztę weselną i ma powrócić nocą, w czasie, kiedy wszyscy będą spali. Udał się na miejsce, w które słudzy nie mogli się udać, bo nie mogli pojechać z Panem na przyjęcie. Jednak zapowiada, że powróci, a obowiązkiem tych sług jest otworzyć drzwi natychmiast, gdy tylko Pan zapuka do drzwi. Więc muszą cały czas czuwać, nie mogą dopuścić, żeby chociaż na chwilę Pan stał na progu swojego domu. Jezus mówi, a gdy przyjdzie zapuka, zaraz mu otworzyć. W Izraelu oraz w świecie greckim noc dzielono na trzy straże, natomiast Rzymianie dzielili je na cztery straże. W rozważanym przez nas fragmencie jest mowa o drugiej i trzeciej straży. I gdybyśmy to rozumieli w systemie greckim, daje nam to do zrozumienia, że Pan powróci zarówno, że może powrócić zarówno w środku nocy, jak i zaraz nad ranem, przed świtem, czyli trzecia straż. Generalnie powróci w czasie, który może oznaczać dla uczniów to, że Pan zwleka z powrotem. Już powinien dawno wrócić, ale Pan zwleka, jest tak późna pora, że Pan zwleka. Pan się opóźnia, a słudzy mogą być znużeni i zmęczeni oczekiwaniem powrotu Pana. Może też przyjść do głowy coś takiego, że Pan w ogóle nie powróci, że może coś się wydarzyło, że Pan nie powróci. Drugi list Piotra, trzeci rozdział, trzeci werset. Przede wszystkim to wiedzcie, że w ostatecznych dniach przyjdą szydercy, którzy będą postępować według swoich własnych pożądliwości, i będą mówili, co z obietnicą Jego przyjścia. Już jest późno, a Pan nie wraca. Bo odkąd zasnęli ojcowie, wszystko trwa, jak było od początku stworzenia. Tego bowiem umyślnie nie chcą wiedzieć. Ja czytam z Biblii Gdańskiej, z współczesnionej Biblii Gdańskiej, czyli zasłaniają celowo oczy, nie chcą tego widzieć. że niebiosa były od dawna i ziemia i wody i w wodzie stanęła przez Słowo Boże, przez które ówczesny świat zalany wodą zginął, a obecne niebiosa i ziemia przez to samo Słowo są utrzymywane i zachowywane dla ognia na dzień sądu i zatracenia bezbożnych ludzi. Ale niech to jedno, umiłowanie, nie będzie przed wami zakryte, że jeden dzień u Pana jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Nie zwleka Pan, nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy. Jak niektórzy uważają, że zwleka, ale okazuje względem nas cierpliwość, nie chcąc, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy doszli do pokuty. Wszyscy ludzie doszli do pokuty. Pan nie chce, aby ktokolwiek zginął, nie będąc gotowy. Nie będąc gotowy, ale okazuje cierpliwość, aby przyszli do pokuty. Jeśli więc Pan przybędzie o jakiejkolwiek nieznanej wcześniej godzinie, druga, trzecia straż, i zastanie swoją służbę czuwającą i w pełni gotową, przepasaną i z zapalonymi lampami, aby spełniać swoje obowiązki, czytamy, że wynagrodzi ich oczekiwanie. Że wynagrodzi. Jezus mówi o tym, że się przepasze, posadzi ich przy stole i obchodząc będzie im usługiwał. Jest to rzeczywiście niestandardowe stwierdzenie, ponieważ kiedy czytamy tą przypowieść, to czytamy o takich standardowych, o standardowym zachowaniu się Pana, Jego sługi. Wszystko wygląda w takich obrazach, które były znane ludziom ówczesnym. Jednak na tym tle zachowanie Pana jest całkowicie niezwykłe i niespotykane. Bo kto zna zwyczaje tamtych czasów, raczej wie o tym, że naturalną rzeczą jest to, że jeśli Pan powróci do domu, to oczekuje, żeby Jego słudzy Mu usługiwali, podali może posiłek, czy przygotowali Mu spanie, kiedy tym bardziej powraca z uczty, więc potrzebuje się położyć, wyspać. A nie po to, żeby usługiwać sługom. To jest zupełnie niestandardowy obraz. Jezus mówi tak: błogosławieni ci słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zostanie czuwających. Zaprawdę powiadam wam, że się przepasze, czyli w pełni gotowości będzie i będzie im usługiwał. Obchodząc, będzie im usługiwał. Posadzi ich za stołem. Oczywiście tą niezwykłość zachowania Pana raczej należy interpretować alegorycznie niż dosłownie. Jednak mówi ono o niezwykłym i niespodziewanym działaniu Pana przy Jego przyjściu i niezwykłej nagrodzie w niezwykły, zaskakujący sposób dla tych, którzy byli sługami, dobrymi sługami. Jednak wyjaśnieniem tego zajmiemy się innym razem, dlatego że tu jest naprawdę wiele, wiele ważnych informacji, ważnych treści. Dalej Jezus mówi o gospodarzu, którego zadaniem jest strzec bezpieczeństwa swojego domu. 39 werset. A to wiedzcie, że gdyby gospodarz znał godzinę, o której ma przyjść złodziej, czuwałby i nie pozwoliłby włamać się do swojego domu. Gdyby wiedział. Gospodarz domu nie spodziewał się nadejścia złodzieja, nie czuwał i został okradziony. Spójrzmy ponownie na pierwszy list apostoła Pawła do Tesaloniczan w 5 rozdziału i drugi werset tutaj mówi tak. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pana przyjdzie jak złodziej w nocy. Wiecie to. Jeżeli Paweł pisze do kogoś, że wy to wiecie, to znaczy, że oni już to wcześniej mieli jakby świadomość tego, byli nauczani, bo gdy będą mówić, uwaga, pokój i bezpieczeństwo, czyli będzie to czas odprężenia, czas rozluźnienia, czas spoczynku, czas, w którym nikt nie spodziewa się przyjścia złodzieja, spodziewa się przyjścia Pana, dnia Pana. I Paweł mówi, wtedy przyjdzie na nich nagła zguba, jak bóle na kobietę brzemienną i nie ujdą. Ale Paweł dalej mówi w 4 wersecie, lecz wy bracia nie jesteście w ciemności, nie jesteście w ciemności, aby ten dzień zaskoczył was jak złodziej. Dlaczego ten dzień nie zaskoczy wierzących w Tesalonice jak złodziej? Bo czuwają i nie chodzą w ciemności. Paweł mówi, że wy nie jesteście w ciemności. Ponieważ ich biodra są przepasane, lampy zapalone, oczekują Pana i wiedzą, że powróci, na pewno powróci. I to nie będzie dla nich zaskoczeniem, bo oni czekają na Pana, są gotowi, są przepasani i oczekują swojego Pana. Apostoł Piotr też jako bezpośredni świadek słów nauczania Jezusa Chrystusa w swoim drugim liście, w 3 rozdziale pisze takie słowa, a jak złodziej w nocy przyjdzie dzień Pana, w którym niebiosa z wielkim hukiem przeminą, żywioły rozpalone ogniem stopią się, a ziemia i dzieła, które są na niej, spłoną. Wracając do naszej przypowieści, do treści naszej przypowieści, Jezus wyciąga wniosek z tego faktu i stwierdza, że gospodarz ów ochroniłby swój dom przed nocną kradzieżą, gdyby wcześniej ją zdołał przewidzieć i czuwałby o właściwej porze. Tak? Gdyby czuwał, nie pozwoliłby podkopano jego dom i żeby złodziej się dostał. Gdyby wiedział i gdyby zdołał przewidzieć i czuwałby o właściwej porze. W tym momencie, kiedy inni śpią i nie czuwają. Czyli można powiedzieć, że w czasie, kiedy normalnie się śpi lub w czasie, kiedy się mówi pokój i bezpieczeństwo i kiedy się rozluźnia ten pas, mają uczniowie czuwać. Werset 40 stanowi pewne podsumowanie i wyjaśnienie przypowieści, ale centralną myślą jest wezwanie do czuwania, 40 werset. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie spodziewacie. Nasz Pan Jezus Chrystus, który utożsamia się wiele razy z postacią Syna Człowieczego, zgodnie z Księgą Daniela 7 rozdziału, zapowiada, że powtórnie przyjdzie. Powtórnie przyjdzie, aby dokonać sądu nad światem, ale nikt tego dnia nie zna, w którym to się stanie. Natomiast jest to obietnica, która na pewno się wypełni. Możemy być tego pewni. Daniel widział to w swoim widzeniu w ten sposób. 7 rozdział, 13 werset. Widziałem też w nocnym widzeniu. Oto w obłokach nieba przyszedł ktoś podobny do Syna Człowieczego. Przyszedł aż od wiecznego i przyprowadzono go przed niego. I dano mu władzę, cześć i królestwo, aby wszyscy ludzie, wszystkie narody i języki służyły mu. Jego władza władzą wieczną, która nie przeminie, a jego królestwo będzie niezniszczone. Jezus mówi, że aby jego uczniowie właściwie przygotowali się na to wydarzenie, muszą czuwać. Nie chodzić w ciemności, chodzić w światłości, chodzić w prawdzie, tak jak to ostatnio mówiliśmy. Jednak to czuwanie, o którym mówi Jezus, nie ma nic wspólnego z taką bierną postawą odpoczynku, lecz oznacza być wiernym, być emuna. Wierność swojemu Panu, wierność swojemu powołaniu w Jezusie Chrystusie i właściwemu postępowaniu godnemu sługi. W czytanym fragmencie 2 listu Piotra, 3 rozdziału, Piotr pisze do wierzących, że jak złodziej w nocy przyjdzie dzień Pana, w którym dzieła ludzkie spłoną, ale zadaje takie pytanie. Skoro to wszystko ma się rozpłynąć, to jakimi wy powinniście być w świętym postępowaniu i pobożności, oczekując i spiesząc się na przyjście Dnia Boga? Czy Pana, inny przykład mówi. Dobre pytanie. jakimi wy powinniście być w świętym postępowaniu i pobożności. To już samo w pytaniu jest też odpowiedź. Jakimi powinniście być w świętym postępowaniu i w pobożności. W wersecie 14 natomiast odnajdujemy odpowiedź na to pytanie. Dlatego umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście zostali przez Niego znalezieni bez skazy i bez nagany w pokoju. 17 werset natomiast mówi, wy zatem umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, Paweł mówi, przepraszam, Piotr mówi o tym, że w listach Pawłowych są pewne niezrozumiałe rzeczy, które ludzie niedouczeni i nieutwierdzeni przekręcają ku własnej zgubie. Ale pisze tak, miejcie się na baczności, abyście nie byli zwiedzeni przez błąd bezbożników i nie wypadli z waszej stałości. Wzrastajcie zaś, używa tutaj greckiego słowa auksano, oznaczające pomnażać, sprawiać rozwój, rosnąć, rozwijać się. W czym? W łasce i poznaniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i teraz i na wieczne czasy. Amen. A więc jeszcze raz. Jakim powinniście być w tym oczekiwaniu dnia Pana, który przyjdzie jak złodziej? Nie dać się zwieść, o czym zresztą Pan Jezus mówił swoim uczniom, baczcie, aby nie dać się oszukać, nie dać się zwieść, nie dać się wprowadzić w błąd. Mówi, wzrastajcie w łasce i w poznaniu Pana Jezusa Chrystusa, w Nim, oraz bądźcie znalezieni przed Panem bez skazy i zmazy jako nienaganni. A to oznacza ciągłe oczyszczanie i uświęcanie naszego życia. To jest proces, w którym kiedy jako wierzący się nawróciliśmy, mamy cały czas kontynuować, żyć, amen, uświęcać się dla Pana, przygotowywać się na ten moment, myśleć o tym, że nastąpi ten dzień, kiedy spotkam się z Panem. Ja mam być gotowy, przygotowany. Doskonale to, o czym mówimy, przedstawił apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan, w pierwszym liście do Tesaloniczan, który już czytaliśmy wcześniej. Tam jest właśnie mowa, że gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zguba, jak bóle na kobietę brzemienną i nie ujdą. Lecz wy, bracia, nie jesteście w ciemności. Czyli nie postępujecie grzesznie wbrew Jego woli, aby ten dzień was zaskoczył, jak złodziej. Wy wszyscy jesteście synami światłości i synami dnia, jako synowie dnia chodzimy w światłości. Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności, nie śpimy więc jak inni, którzy zazwyczaj śpią w nocy, prawda? Bo to normalne, że każdy w nocy śpi. Ale Paweł mówi, czuwajmy i bądźmy trzeźwi, nefo, trzeźwy, niepijący, opanowany, rozsądny, trzeźwy myślący. A świat, moi drodzy, jest tak skonstruowany, że dziś normalnie jest chodzić w ciemności. Dziś normalną rzeczą jest, żeby grzeszyć, żeby robić wszystkie złe rzeczy. I to jest normalny stan tego świata. Bo cały świat tkwi złe. Ale my nie należymy do nocy, ani do ciemności, nie chodzimy w ciemności. I ten moment nie zaskoczy. Uczniowie Jezusa mają nie spać w nocy w tym grzesznym, zepsutym świecie, ale mają czuwać. Ci bowiem, apostoł Paweł mówi, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. My zaś, którzy należymy do czego? Do dnia. Bądźmy trzeźwi, czyli rozsądni, opanowani, trzeźwie myślący, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei i zbawienia, gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz abyśmy otrzymali zbawienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. To jest Jego cel, to jest Jego plan. Dla swoich sług. To jest Jego plan, który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. I Paweł mówi co? Dlatego zachęcajcie się jedni drugich i wzajemnie budujcie, co zresztą czynicie. Czuwanie i bycie gotowym jest zadaniem, moi drodzy, dla Kościoła. Dla sług Chrystusa, który ma być trzeźwy, rozsądny, czuwający, bez skazy, bez nagany, a to tym bardziej, kiedy ciemność zewsząd nas otacza. Tym bardziej. Nasze biodra mają być przepasane, zapalone lampy. Nasz Pan Jezus Chrystus mówi do swojego Kościoła o konieczności czuwania. O konieczności czuwania Jego słów, na pełną gotowość Jego uczniów na dzień przyjścia Chrystusa. Czyli, aby się przygotować na ten dzień. Być gotowym, który na pewno ma nadejść. W Księdze Objawienia, w 19 rozdziale, 7 wersecie, ja z przykładu toruńskiego wam przeczytam, jest napisane tak: radujmy się i weselmy się i oddajmy Mu chwałę, bo nadeszło wesele. Inaczej uczta weselna, czy zaślubiny, czy małżeństwo baranka, a małżonka jego przygotowała się. W końcu się przygotowała. Znaczy ten moment, był moment wcześniej, kiedy małżonka się przygotowywała, oczekiwała tego dnia spotkania ze swoim przyszłym małżonkiem i nadszedł ten moment i jest napisane, małżonka się przygotowała. To oznacza, to jest greckie słowo tutaj, he autos, przygotowała siebie, wiedząc wcześniej o zaślubinach ze swoim oblubieńcem, przygotowywała się, przygotowywała siebie, tam jest napisane. Chrystus powróci, a Jego małżonka ma być gotowa na ten właśnie dzień. Ma się przygotować. Drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział, 21 werset, czytamy tak. Jeżeli więc ktoś oczyści samego siebie z tego wszystkiego, będzie naczyniem do użytku, zaszczytnym, łatwym do użycia, uświęconym i użytecznym dla Pana, przygotowanym. I tutaj Paweł używa też niezwykłego słowa heto i madzo, czyli oznacza przygotować drogę królowi. Przygotować drogę królowi, czyli poczynić przygotowanie. Będzie wtedy przygotowany do każdego dobrego czynu. To jest zadanie, moi drodzy, dla mnie, dla Ciebie, dla całego Jego Kościoła, aby oczyszczać swoje serce, wyznawać swoje grzechy Panu, przygotowywać drogę królowi, aby poczynić przygotowania i być gotowym na ten dzień spotkania z Chrystusem. Wracając do Ewangelii Łukasza, Piotr, słysząc słowa Jezusa, zadaje pytanie. Wtedy Piotr go zapytał: Panie, czy tę przypowieść mówisz do nas, czy do wszystkich? Jak ja lubię te pytania, szczególnie odpowiedzi Jezusa, który nigdy nie powie wprost tak do ciebie, Piotrze, albo powie tak do was, uczniowie, tylko zawsze pytaniem odpowie, albo coś, że trzeba rozwikłać. Piotr chce się upewnić, czy na pewno te słowa Jezus kieruje do swoich uczniów, czy do kogoś innego. Mimo że na początku ma się wrażenie, że Jezus kieruje słowa bezpośrednio do swoich uczniów. Próbowałem większy sobie analizować fragment i zobaczyć, czy tam może te słowa mogą być skierowane do kogoś innego. Mam takie wrażenie, że Jezus kieruje te słowa do uczniów. Zresztą mówi do nich, niech będą przepasane wasze biodra i zapalone lampy. I wy bądźcie gotowi, podobnie do ludzi oczekujących. Ale analizując ten tekst, ma się wrażenie, że wątpliwość Piotra pojawiła się, kiedy Jezus mówi, że i wy bądźcie gotowi, bo Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie spodziewacie. Jednak na pytanie Piotra, którego jest celem upewnienie się, ustalenie właściwego grona adresatów przypowieści, Jezus w odpowiedzi przedstawia mu kolejną przypowieść, która zaczyna pytaniem. A Pan powiedział, któż jest więc szafarzem wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowił nad swoją służbą, aby we właściwym czasie wydawał jej wyznaczoną żywność. Pytanie to ma za zadanie skupić Piotra oraz uczniów na postaci szafarza, zarządcy oraz skłonić słuchaczy do utożsamienia się z osobą zarządcy czy szafarza. Kim jest ów zarządca? Albo kto jest tym szafarzem wiernym i roztropnym? Pierwszy list do Koryntian, 4 rozdział, czytamy takie słowa. Tak niechaj każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach, zarządcach inaczej, tajemnic Bożych. A od szafarzy tego się właśnie wymaga, żeby każdy ukazywał się jaki? Emuna, wierny. Paweł te słowa odnosi do siebie, do swoich najbliższych współpracowników w kontekście pracy dla Pana w głoszeniu Ewangelii Bożej i powołania, które mu zostało powierzone oraz jego współpracownikom. A od sług Chrystusa, od zarządców tajemnic Bożych wymaga się tego, żeby byli wierni. Natomiast apostoł Piotr w swoim pierwszym liście pisze w 4 rozdziale takie słowa. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał. Jako kto? Jako dobrzy szafarze, zarządcy rozlicznej łaski Bożej. Piotr i Paweł, używając tego greckiego słowa oikonomos, zarządca, szafarz, gospodarz domu. Oczywiście to można to słowo odnieść zarówno do liderów Kościoła w pewnych sytuacjach, ale w pewnych sytuacjach również do oikonomos, tak jak tu czytałem w pierwszym liście Piotra, w 4 rozdziale, jako oikonomos rozlicznej łaski Bożej. Każdy w Kościele. Bo każdy otrzymał jakiś dar łaski, który może usługiwać Kościele. Tak Piotr o tym mówi. Jezus mówi, Piotrze, sam sobie odpowiedz, kto jest tym zarządcą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowił na swoją służbą, aby we właściwym czasie wydawał jej wyznaczoną żywność. Odpowiedz sobie, kto jest tym wiernym i roztropnym sługą, który we właściwym czasie wydaje żywność, na którym można polegać, który wie, jak postąpić w danej sytuacji i wykonuje swoje zadania w pełnej gotowości i rzetelnie pełni obowiązki, które Pan przekazał dla sługi i obdarzył go wielkim czy pełnym zaufaniem. Błogosławiony ten sługa, którego Pan, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Powiadam Wam, zaprawdę powiadam Wam, że postawi go nad wszystkimi swoimi dobrami. Kim właściwie był zarządca i szafarz? Szafarz w tamtych czasach. Był to wyjątkowy sługa. Wyjątkowy sługa. Taki człowiek zazwyczaj cieszył się ze strony swojego Pana pełnym zaufaniem. Był człowiek, którego darzono pełnym zaufaniem, którego Pan darzył tym zaufaniem. Ten człowiek dysponował dobrami powierzanymi przez Pana. Pan mu powierzał pewne swoje dobra, a on trzymał nad nimi pieczę. Nawet zdarzało się, że także reprezentował swojego Pana na zewnątrz, jako właściciela majątku. Tak jakby on sam był gospodarzem. Tak jakby on był sam panem. Kiedy rozważałem ten temat, od razu mi przyszedł na myśl pewien werset z drugiego listu do Koryntian, 5 rozdziału, 19 wersetu, gdzie czytamy: Bóg bowiem w Chrystusie, jednając świat ze sobą, nie poczytując ludziom ich grzechów i nam powierzył jako szafarzom to słowo pojednania. Tak więc w miejsce Chrystusa sprawujemy poselstwo. Tak jakby Bóg upominał was przez nas, w miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Reprezentujemy. Pan nam powierzył w pełni zaufania coś, a my jako szafarze reprezentujemy Jego jako naszego Pana. I to, co On nam powierzył jako szafarzu rozlicznej łaski Bożej, staramy się pełnić. Określenie wierny sługa czy wierny szafarz, jakie stosuje Pan Jezus, odnosi się do człowieka, który pełni Jego wolę aż do samego końca, od początku do końca. Sługę godnego zaufania, godnego wiary, któremu Pan wiele powierzył. Czy więc Jezus mówi o kimś, kto ma prawdziwą wiarę i wyrażającą się wierności Chrystusowi i konsekwentnym wypełnianiu swoich zobowiązań wobec Pana? Zdecydowanie tak. Jest to sługa, który nie zniechęca się, nie poddaje się, nawet wtedy, kiedy Pan było nie powraca. Nawet kiedy wszystko mówi, że Pan nie powróci. Nie zniechęca się. Wierzy w Jego obietnicę, jest lojalny wobec Pana, wierny wobec Pana. I Jezus to podkreśla w swoim pytaniu do Piotra, kto jest tym wiernym szafarzem? Kto jest tym wiernym szafarzem? Sługa, który zna doskonale swojego Pana i wie, że to, co on obiecał, to i wypełni. Jest to ktoś, kto naprawdę szczerze w całym sercu kocha swojego Pana i z miłości do Niego jest Mu wierny, służy Mu aż do końca swoich dni. Wszystko jest, moi drodzy, jawne przed naszym Panem, przed Bogiem, nasze serca, nasze motywacje. I nic się przed Nim nie ukryje, kiedy On powróci. Hebrajczyków 4, rozdział 13, werset mówi: żadne stworzenie nie ukryje się przed Nim, przeciwnie, wszystko jest obnażone i odkryte przed oczami tego, któremu musimy zdać sprawę. Wszystko jest jawne. Nasze motywacje, nasze całe życie. Jakim sługą jestem dzisiaj? Wierny szafarz to osoba, która przyjęła i głęboko wzięła sobie do serca wszystkie słowa swojego Pana i z bojaźnią postępuje zgodnie z Jego wolą. Tak bym powiedział. Z bojaźnią postępuje zgodnie z Jego wolą. Bo wie, że Pan Jego powróci i rozliczy Go z Jego postępowania, z Jego życia. Paweł takie słowa pisał do Efezjan w 6 rozdziale, w 5 wersecie mówi tak, w stosunku do sług. Słudzy, z bojaźnią i z drżeniem bądźcie posłuszni Panu według ciała, w prostocie serca, i tutaj dodaje, jak Chrystusowi. Czyli inaczej można powiedzieć, że słudzy Chrystusowi mają być posłuszni z bojaźnią i z drżeniem Chrystusowi w prostocie czy w szczerości serca. Filipian, 2 rozdział, 12 werset mówi tak: dlatego moi umiłowani, tak jak zawsze, bądź byliście posłuszni, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz, pod moją nieobecność, z bojaźnią i drżeniem wykonujcie swoje zbawienie. A człowiek, który z bojaźnią i z drżeniem wykonuje swoje zbawienie, jest świadomy, że Pan jego powróci, że rozliczy go z tego wszystkiego, z bojaźnią i z drżeniem. Wiecie, ale czasami żyjąc tutaj w tym obecnym wieku, czasami spotykamy się z taką opinią, czy z takim myśleniem, że może nie zawsze opłaca nam się taka wierność. Niekiedy ludzie mogą pomyśleć, że no cóż, patrzę na ludzi, którzy kombinują, którzy kręcą i im się super powodzi. I stąd może pojawić się pokusa w sercu człowieka i taki człowiek może rzec w swoim sercu: mój Pan zwleka ze swoim przyjściem i zacznie bić sługi i służący, jeść, pić i upijać się. I może postępować niegodziwie. I tutaj Jezus znowu odpowiada Piotrowi, uczniom, mówi: przyjdzie Pan tego sługi, mowa o złym, niewiernym, źle postępującym, niegodziwym słudze, w dniu, w którym się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna, i odłączy go i wyznaczy mu dział z niewierzącymi. Moi drodzy, zapłata za naszą wierność Jezusowi będzie w dzień Jego powrotu, który odda każdemu według Jego uczynków. I będą ludzie, którzy będą mówili: co z obietnicą Jego przyjścia? Już późno Pan nie wraca. Bo odkąd zasnęli nasi ojcowie, wszystko tak trwa, tak jak było od początku. I będą postępować, Piotr mówi, według swoich własnych pożądliwości. Pan odłączy i wyznaczy im dział z niewierzącymi. A ci słudzy będą tym kompletnie zaskoczeni. Kompletnie zaskoczeni. Dlatego Jezus mówi, oczekujcie Pana swojego, aż powróci, i bądźcie gotowi, i wy bądźcie gotowi. Może być moment, że człowiek traci wiarę, Pan długo nie powraca, wszystko dzieje się jak było, innym się lepiej powodzi, mi się ciągle źle powodzi. Ale nie patrz na to. Bądź wierny swojemu Panu aż do końca swoich dni. Bądź wierny Jezusowi. Bądź gotowy. Przygotowuj swoje serce na przyjście Pana. Patrząc całościowo na ten fragment, Jezus wzywa do czujności, oczekiwania Go w sposób czynny, właściwy i przygotowanie się na Jego przyjście. Na przyjście Syna Człowieczego. Wydarzenie było zapowiadane już dawno, dawno przez proroków, ale też było potwierdzone przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. I możemy być pewni, że się nie opóźni, że przyjdzie we właściwym czasie. Kiedy przyjdzie, to szybko się zacznie dziać. Czytany fragment kończy się słowami: komu wiele dano, od tego wiele będzie się wymagać, komu wiele powierzono, więcej się od niego będzie żądać. Oczywiście możemy to odnieść do tych, którzy są oikonos w Kościele, którym Pan wiele powierzył. Szczególnie oni muszą swoją służbę jak najrzetelniej, jak najlepiej wykonywać. Ale też do każdego z nas, bo Jezus przyjdzie do każdego z nas. Jezus powróci nie tylko do tych, którzy tu stoją za kazanicą, ale Pan powróci do każdego z nas. Rozliczać będzie każdego z nas. To, co nam powierzył, od tego będzie też się żądać. Każdy z nas otrzymał tak wiele nam Pan powierzył. Zostawił nam swoją naukę, zostawił nam swoje słowa. Wiemy my jako Kościół, jak mamy postępować. Mamy wyraźne wskazówki, jak funkcjonować, jak mamy żyć, jak głosić, jak mamy ludzi wzywać do upamiętania i wiary w Jezusa Chrystusa. Tak wiele Pan wskazówek nam daje w swoim słowie. Moi drodzy, chciałbym, żeby w naszych sercach ten obraz, który był na początku tej przypowieści, był w naszych sercach. Człowieka, który jest przepasany, który jest gotowy, nie w stanie spoczynku i który nie śpi w czasie, kiedy wszyscy śpią, w czasie, w którym nikt nie czuwa. Jezus w swych zapowiedziach w Ewangelii mówił o tym, że umrze, że zmartwychwstanie, ale też dał do zrozumienia swoim uczniom, że przyjdzie czas, kiedy powróci do tych, którzy wierzą. Jedynym Panem Kościoła jest zawsze nasz Pan Jezus Chrystus. On jest głową Kościoła. On jest Alfą i Omega. On jest początkiem i końcem. Dlatego też fragmenty, treści tego, tej przypowieści, które dzisiaj czytaliśmy, uwypuklają to, że On jest Panem i że On powróci. A słudzy, czyli uczniowie, mają się przygotowywać na ten dzień i mają go oczekiwać. Oczywiście oczekiwanie naszego Pana Jezusa Chrystusa na Jego przyjście nie powinno napawać nas jakimś strachem. Bo to nie jest strach dla Kościoła, że Pan powraca. Strach będzie dla tych, którzy żyli jak źli słudzy, którzy żyli grzesznie, którzy postępowali w niewłaściwy sposób. Ale Pan jest pełen miłości i umie dostrzec, umie wynagrodzić każdego, kto właściwie postępował i był gotowym, dobrym i wiernym sługą. Amen. Powstańmy.